Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Piątek 8 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. O znaczeniu pobożności ludowej mówił dziś Benedykt XVI do członków papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Od relacji z tej audiencji rozpoczniemy nasz program. Obok innych aktualności watykańskich przedstawimy też najnowszy numer kwartalnika Życie Duchowe, a w drugiej części programu kolejny odcinek audycji wydawnictwa WAM i Instytutu Pamięci Narodowej o procesie Kurii Krakowskiej w 1953 roku. Zapraszamy. Nowa ewangelizacja Ameryki Łacińskiej i odnowa chrześcijańskiej świadomości na tym kontynencie musi uwzględniać głęboko zakorzenione w tamtejszej kulturze przejawy pobożności ludowej. Mówił o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Spotkanie było poświęcone właśnie temu tematowi w kontekście misji kontynentalnej zaleconej przed 4 laty przez konferencję z Aparecida. Wśród bogatych przejawów pobożności ludowej w tym regionie papież wymienił nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, kult maryjny, przywiązanie do następcy Piotra i świadomość przynależności do Kościoła. Zaznaczył przy tym, że tego rodzaju religijność nie może zastępować życia sakramentalnego ani sprowadzać się po oderwaniu od wiary do zjawiska kulturowego.
Nie da się zaprzeczyć, że istnieją pewne błędne formy pobożności ludowej, które zamiast pobudzać do aktywnego udziału w życiu Kościoła, powodują raczej zamieszanie i mogą sprzyjać czysto zewnętrznym praktykom religijnym, niezwiązanym z ugruntowaną i żywą wiarą. W tym kontekście chciałbym przypomnieć to, co napisałem w ubiegłym roku do seminarzystów. W pobożności ludowej są elementy irracjonalne, czasem może nawet pewna powierzchowność. Jednak odrzucanie jej jest całkowicie błędne. Dzięki niej wiara zagościła w sercach ludzi, przeniknęła do ich uczuć, zwyczajów, wspólnego sposobu odczuwania i życia. Dlatego pobożność ludowa jest wielkim dziedzictwem Kościoła. Wiara stała się ciałem i krwią. Oczywiście pobożność ludowa musi wciąż być oczyszczana, połączona z centrum, ale zasługuje na naszą miłość, bo sprawia, że my sami stajemy się w całkowicie rzeczywisty sposób ludem Bożym.
Benedykt XVI zaznaczył, że realizacja misji kontynentalnej w Ameryce Łacińskiej wymaga nie tylko organizacyjnych wysiłków Kościoła, ale też głębokiego przylgnięcia wierzących do Chrystusa i Jego Ewangelii. Wyraził też satysfakcję, że na kontynencie rozszerza się praktyka modlitwy Lectio Divina, ugruntowując obecność Słowa Bożego w życiu wspólnot wiernych.
Natomiast rano Ojciec Święty wysłuchał trzeciego już kazania wielkopostnego, które wygłosił ojciec Raniero Cantalamessa. Kaznodzieja domu papieskiego mówił o zalecanej przez świętego Pawła miłości bez obłudy, wskazując na wymóg życzliwości wobec bliźnich, przejawiający się między innymi w słowach.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Do Rzymu powrócił dziś przewodniczący papieskiej rady Justitia et Pax. W ubiegłym tygodniu Benedykt XVI wysłał go do wybrzeża Kości Słoniowej, by pomógł w zakończeniu konfliktu między byłym i nowym prezydentem. Kardynał Peter Turkson nie został jednak wpuszczony do rozdartego wojną domową kraju. Jego misja zakończyła się zatem niepowodzeniem. Afrykański purpurat nie rezygnuje jednak z podróży do wybrzeża Kości Słoniowej i zapowiada, że uda się tam, jak tylko będzie to możliwe.
Rada Europy oceni procedury i mechanizmy finansowe państwa watykańskiego zabezpieczające przed praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zajmie się tym jej Komitet Specjalny Ekspertów do spraw oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, zwany MoneyVal. Instytucja ta zbierze informacje dotyczące watykańskich operacji finansowych i sporządzi raport końcowy, który oceni system legislacyjny w zakresie walki z nielegalnym obrotem pieniężnym. Po opublikowaniu raportu eksperci mogą zasugerować zmiany procedur zabezpieczających, jeśli uznają taką konieczność.
Komitet Moneyval nadzoruje procedury finansowe w 28 krajach członkowskich Rady Europy i dodatkowo w Izraelu. Watykan chce dołączyć do tego grona. Od 1970 roku Stolica Apostolska ma status stałego obserwatora przy Radzie Europy i ze względu na ten specyficzny charakter nie podlegała dotychczas tak restrykcyjnym mechanizmom nadzoru. Decyzja Benedykta XVI o powołaniu Urzędu Nadzoru Informacji Finansowej miała na celu zabezpieczenie obrotu pieniężnego dokonywanego na terytorium Państwa Watykańskiego. Instytucja ta pracuje już od początku kwietnia. Jej celem jest monitorowanie podejrzanych transakcji. Papieżowi bardzo zależy, by watykańskie operacje finansowe były jak najbardziej przejrzyste i podlegały wewnętrznemu oraz międzynarodowemu nadzorowi.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Moda na anioły i demony trwa od wielu lat, jak pisze ojciec Stanisław Morgalla we wstępie do wiosennego numeru Życia Duchowego. Takiego zagęszczenia nie przewidział nawet doktor Anielski, choć był przecież specjalistą w tym temacie. Klęska urodzaju to czy ironia losu? W świecie bez Boga aż roi się od jego bardziej lub mniej opierzonych duchów. W numerze o aniołach i demonach piszą m.in. ojciec Piotr Kasiłowski oraz ojciec Leon Nieścior, którzy odwołując się do Ewangelii i mądrości ojców pustyni, opisują działanie dobrych i złych duchów w życiu Jezusa i jego uczniów. Prowadzenie życia duchowego staje się więc duchową walką, a naśladowcy Chrystusa, jak zaznacza w swoim artykule ojciec Andrzej Sarnacki, wojownikami ducha. W wiosennym numerze pisma wiele miejsca poświęcamy obecności aniołów i demonów w literaturze i sztuce. Monika Skarżyńska opowiada o aniołach i demonach w sztuce średniowiecza. Ksiądz Dariusz Jastrząb wydobywa demoniczne wątki u Dostojewskiego, zaś Katarzyna Sokołowska odszukuje anioły w poezji księdza Jana Twardowskiego. W numerze publikujemy także artykuły poświęcone zbliżającej się beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Wśród nich refleksje księdza Alfonsa Skowronka, który wspomina swoje spotkania z Karolem Wojtyłą, a później Janem Pawłem II, oraz analizuje znaczenie i wpływ papieża Polaka na Kościół i współczesny świat. Autor podkreśla, że papieskie przyznanie się do win Kościoła i publiczne wyznanie jego grzechów będzie z pewnością uważane za największe osiągnięcie tego pontyfikatu. W dziale Rozmowy duchowe polecamy m.in. wywiad z ojcem Adolfo Nicolasem, przełożonym generalnym Towarzystwa Jezusowego. Porównuje on stosunek Europejczyków do religii oraz kulturę europejską z kulturami innych kontynentów, podkreślając przy tym zbytnie zadufanie w sobie Europejczyków. W Azji, jak mówi ojciec generał, taka postawa uznawana jest za przejaw arogancji i pysznej samowystarczalności. Do numeru w prezencie dla naszych czytelników dołączamy płytę z nagraniem sesji rekolekcyjnej pod tytułem Modlitwa, która leczy duszę, opartej na apoftegmatach ojców pustyni.
Proces Kurii Krakowskiej, styczeń 1953 roku.
Naszym gościem jest pan dr Filip Musiał, politolog, historyk, pracownik Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przy okazji audycji o procesie Kurii Krakowskiej przypomnijmy, że oskarżeni byli sądzeni za szpiegostwo. Na czyją rzecz mieli szpiegować? Przypomnijmy, co to była akcja na kraj emigracyjnej Rady Politycznej.
Należałoby to pytanie podzielić na dwa, to znaczy zdaniem komunistów mieli szpiegować na rzecz wywiadu amerykańskiego, angielskiego, ale to była tylko i wyłącznie rzeczywistość propagandowa. Natomiast akcja na kraj była takim niezwykle istotnym przedsięwzięciem polskiego uchodźstwa politycznego, bowiem musimy pamiętać o tym, że w 1945 roku mocarstwa zachodnie uznały tymczasowy rząd jedności narodowej, a więc rząd stworzony nad Wisłą pod kuratelą komunistów, rząd, do którego wszedł były premier na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk. I trzeba pamiętać, że to niezwykle skomplikowało sytuację legalnego rządu polskiego na uchodźstwie, który wciąż działał w Londynie. W 1945 roku zatem alianci przestali uznawać rząd polski, który z nimi współpracował przez okres całej II wojny światowej i uznali za reprezentację polityczną Polski twór stworzony przez Stalina na terenach podbitych przez Armię Czerwoną, na terenach, na których utworzono zupełnie nowe państwo, jeśli chodzi i o granice, i o system polityczny. Uchodźstwo jednak nie przestało działać. Działał rząd polski na uchodźstwie nadal, który trwał jako symbol utraconej niepodległości Polski. Istniała też funkcja prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Problem polegał jednak na tym, że kolejne zawirowania geopolityczne powodowały, że uchodźstwo się dzieliło i po 1947 roku doszło do decydującego podziału, w którym część stronnictw politycznych popierała nowo wybranego wówczas prezydenta Augusta Zaleskiego, wskazanego przez ustępującego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Pozostałe stronnictwa polityczne z kolei pozostawały w opozycji do Zaleskiego, czyli w opozycji do tak zwanej grupy Zamku. I te pozostałe stronnictwa, czyli właśnie Stronnictwo Narodowe, Polski Ruch Wolnościowy, Niepodległość i Demokracja, Polska Partia Socjalistyczna i część działającego na uchodźstwie Polskiego Stronnictwa Ludowego utworzyły uchodźczą emigracyjną Radę Polityczną. Ta Rada Polityczna stawiała sobie za cel walkę o sprawę Polski na arenie międzynarodowej, ale między innymi tym przejawem tej walki o sprawę polską miało być przekazywanie informacji o tym, co się w Polsce dzieje, czy szerzej, co w ogóle dzieje się za żelazną kurtyną.
Dzięki przekazywaniu tych informacji mieli za co działać.
Tak, to znaczy kolejnym problemem, z którym musiało radzić sobie i uchodźstwo polityczne, i konspiracja w kraju, ponieważ jej pozostałości wciąż funkcjonowały, ale nie miały już zasięgu ogólnopolskiego, to był bardzo prozaiczny, wydawałoby się, problem funduszy. To znaczy dokąd rząd polski na uchodźstwie działał i był uznawany na arenie międzynarodowej, do tego momentu mógł zaciągać pożyczki i stąd brały się pieniądze na funkcjonowanie chociażby Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Po wojnie te możliwości się skończyły, zatem Rada Polityczna uznała, że aby zdobyć te fundusze, można nawiązać współpracę z wywiadem brytyjskim i amerykańskim. Podpisano specjalne umowy z wywiadem brytyjskim i amerykańskim. Pamiętajmy, że były one takie same w pewnym sensie, czy można powiedzieć kontynuowały one te działania, które uchodźstwo polityczne realizowało w czasie II wojny światowej, kiedy polskie władze uchodźcze również współpracowały z aliantami, z wywiadami brytyjskim i amerykańskim. I ta umowa przewidywała, że Polacy, czyli Rada Polityczna, zbudują na terenie Polski Ludowej sieć informacyjną, która będzie przekazywała dane na Zachód, informacje o tym, co dzieje się nad Wisłą. Natomiast Rada Polityczna, część tych informacji będzie właśnie przekazywała Amerykanom i Anglikom. Dzięki temu będą oni zyskiwali wiarygodne dane o tym, w jaki sposób Stalin realizuje swoją politykę wobec państw podbitych, wobec państw, które zostały włączone do bloku wschodniego.
I taką sieć punktów informacyjnych utworzono.
Taką sieć punktów informacyjnych utworzono. Paradoks polegał na tym, że w realiach państwa totalitarnego osoby, które wchodziły w skład tej sieci punktów informacyjnych, zbierały dane, które w każdym normalnym kraju są jawne. To znaczy zbierały dane mówiące o życiu politycznym, o życiu gospodarczym, o życiu społecznym, o cenach chleba, o cenach, po jakich skupowane jest zboże, informacje związane z transportem, z możliwością funkcjonowania kościoła, z zapewnianiem przez państwo wolności obywatelskich itd., itd., a więc rzeczy, które w każdym normalnym kraju można przeczytać w codziennych gazetach. Natomiast z punktu widzenia państwa komunistycznego były to informacje, które poza granice Polski Ludowej nie powinny wychodzić. Ale jednocześnie, i na tym polegał jeden z elementów, który można było wykorzystać w propagandzie budowanej wokół tzw. procesu Kuli Krakowskiej, aby te informacje z kraju przekazać na Zachód, rzeczywiście posługiwano się metodami charakterystycznymi dla działalności wywiadu, to znaczy stosowano szyfry, stosowano specjalne sposoby tajnopisu, to znaczy w listach obok oficjalnej treści pomiędzy wierszami wpisywano treść ukrytą, tak zwanym tajnopisem czynionym ze specjalnego roztworu chemicznego, który potem wywoływano po to, aby tą treść ujawnić. Czasem stosowano też tak zwane mikrokropki, ale to niezwykle rzadko, czyli po prostu zmniejszanie informacji do takich mikropunktów nalepianych na widokówki. Także rzeczywiście arsenał wywiadowczy i to pozwalało w czasie procesu krakowskiego pokazywać właśnie te tajnopisy jako dowód na to, że mamy do czynienia z jakąś okropną i kompromitującą oskarżonych działalnością wywiadowczą.
No powiedzmy zatem, że jedną z osób zaangażowanych właśnie w tworzenie tych punktów informacyjnych był Jan Szpondar.
Tak, Jan Szpondar, który w naturalny sposób zwrócił się do osób sobie znanych, do osób, do których miał zaufanie i w ten sposób sieć jego punktów informacyjnych tworzyli m.in. ksiądz Józef Lelito, Michał Kowalik i Edward Hachlica. Wszyscy trzej znaleźli się na ławie oskarżonych w procesie kurii krakowskiej, a razem z nimi na tą ławę oskarżonych trafiła przyrodnia siostra Jana Szpondera, Stefania Rospont, która miała to nieszczęście, że na jej adres przyszła paczka do księdza Józefa Fudalego, wikarego z Liszek, w której znajdowała się przesłana przez Szpondera propozycja właśnie podjęcia przez księdza Fudalego współpracy. Pozostali oskarżeni już nie mieli żadnych faktycznych związków z tą działalnością konspiracyjną na rzecz Rady Emigracyjnej, to znaczy piątym oskarżonym był ksiądz Franciszek Szymonek, wikary także z Rabki Zdroju, kolega z jednej plebanii księdza Józefa Lelito oraz dwóch notariuszy kurialnych, ksiądz Jan Pochopień i ksiądz Wit Modest Brzycki. Całą tą trójkę duchownych oskarżono o to, że oni z kolei stanowili sieć wywiadowczą budowaną przez księdza Józefa Lelito, co prawdą nie było, ale udało się to komunistom zmontować w ramach procesu propagandowego.
To może dodajmy jeszcze jedną rzecz. Pani Stefania Rospont została aresztowana pół godziny po dostarczeniu paczki. Zresztą paczkę przyniósł zupełnie nieznany we wsi listonosz. Akcja na kraj Emigracyjnej Rady Politycznej była rozpracowana. W strukturach, nawet w tych strukturach zagranicznych byli agenci.
Tak, to znaczy w samej akcji na kraj funkcjonowała agentura Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, która realizowała za granicą bardzo znaczącą grę operacyjną o kryptonimie Ośrodek. Natomiast Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie realizował jakby odprysk tej całej gry operacyjnej o kryptonimie Blok. To były działania, które były wymierzone właśnie w sieć budowaną przez Jana Szpondera. I można powiedzieć, że ta wpadka była o tyle oczywista w tym czasie, znaczy o tyle było prosto bezpiece trafić na ślad tych przesyłek, że zarządzono niezwykle pieczołowitą kontrolę wszystkich przesyłek zagranicznych, które przychodziły do Liszek, zdając sobie sprawę z tego, że jeśli Szpondar chce pozyskiwać informacje, to musi do swojej sieci informacyjnej włączyć osoby, które już zna, no bo nie da się poznać kogoś będąc za granicą i jeszcze go nakłonić do tego, aby prowadził działalność konspiracyjną. Zatem można powiedzieć, bezpieka od maja roku 52 inwigilowała wszystkie osoby, które uznawała za takie, z którymi Szpondar mógłby się skontaktować, w tym jego rodzinę. Paczkę wysłaną na adres jego przyrodniej siostry Stefanii Rospont już wcześniej przejęto i zorganizowano kombinację operacyjną właśnie z funkcjonariuszem bezpieki, który tą paczkę do domu Rospontów dostarczył. Chwilę później weszli już mundurowi funkcjonariusze bezpieki, którzy przeprowadzili rewizję, ujawnili tą ukrytą zawartość paczki i w ten sposób rozpoczęła się fala aresztowań, która w sumie objęła 20 kilka osób, ale tych 7, które zasiadły na ławie oskarżonych, to są te, które nas najbardziej interesują. Warto tylko wymienić jedną rzecz. Ksiądz Józef Fudali, do którego ta paczka była skierowana, został ze względu na niezwykle niezłomną postawę skazany w odrębnym procesie, ale nie pozwolono mu wyjść z więzienia, zmarł po tym, gdy złożony chorobą nie uzyskał odpowiedniej opieki medycznej.
Proszę Państwa, do historii i szerszego tła procesu Kurii Krakowskiej z 1953 roku wrócimy za tydzień. Dziś za uwagę dziękuję Państwu serdecznie i dziękuję za wizytę w studiu naszemu gościowi. Był nim pan Filip Musiał z Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Audycję o procesie Kurii Krakowskiej przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z IPN-em. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A w naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.